Dzień dobry, Joanna Stankiewicz, to jest program Bądź Zdrów. Dziś w audycji porozmawiamy o cukrzycy. W poniedziałek obchodzony był Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. Te statystyki pewnie są różne, ale te, które ja znalazłam, mówią, że w Polsce choruje na cukrzycę około 3 milionów ludzi, z czego milion, co ciekawe, nie ma o tym pojęcia. Specjaliści podkreślają, że konieczne jest zwiększenie świadomości na temat cukrzycy i dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy w studiu goście. Diabetolog dr Monika Łukaszewicz, Beata Gronek, edukator cukrzycy, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych i Paulina Mytelska, koordynator Gdańskiego Programu Zdrowotnego 6-10-14. Będziemy w audycji dzisiaj mówić o tym, co się dzieje, jak zachoruje dziecko i o cukrzycy u dorosłych, żeby to troszeczkę rozgraniczyć. Pani doktor, na początek zapytam, czy rzeczywiście obserwujemy rosnącą liczbę chorych? Dużo pani ma pacjentów u siebie? Pani jest diabetologiem dorosłych.
Tak, niestety. Cały czas obserwujemy wzrost liczby zachorowań na cukrzycę. I to zarówno na cukrzycę typu 1 u dzieci, szczególnie w wieku wczesnoszkolnym, jak i na cukrzycę typu 2 u dorosłych i również u dzieci. Praktycznie w każdym tygodniu widzę nowych pacjentów z nowo rozpoznaną cukrzycą. Zarówno z cukrzycą typu 1, jak i z cukrzycą typu 2. Oczywiście pacjentów z cukrzycą typu 2 jest 10 razy więcej, tak? Także niestety ciągle nowi pacjenci.
A w jakim wieku są ci pacjenci, którzy do pani trafiają?
Pacjenci są, ja się zajmuję pacjentami dorosłymi, czyli to są pacjenci 18+. Praktycznie w każdym wieku pacjent może się pojawić z nowo rozpoznaną cukrzycą.
A jak rozwinięta jest u nich ta choroba? Są przypadki, które panią zaskakują, że ludzie długo ignorują jakieś sygnały?
No, to wygląda bardzo różnie. Przychodzą pacjenci ze stanem przedcukrzycowym, którzy mają bardzo niewiele podwyższony poziom glikemii, ale czujnie to kontrolują, zwracają na to uwagę, są zaniepokojeni, przychodzą i chcą się leczyć. I to jest moment, w którym oczywiście można zacząć leczenie zaburzeń metabolizmu glukozy. Jeżeli w tym momencie pacjent zaczyna się leczyć, to leczenie zwykle jest najbardziej skuteczne. Natomiast oczywiście niestety przychodzą również pacjenci, którzy mają rozpoznaną cukrzycę w danej chwili, w tej chwili, ale mają już rozwinięte powikłania. To są ludzie, na przykład młodzi mężczyźni w wieku 30 paru lat, którzy zgłaszają się z powodu tego, że przed chwilą byli hospitalizowani z powodu zawału serca.
Czyli chorowali już dużo, dużo wcześniej.
I przy przyjęciu do szpitala z zawałem serca stwierdza u nich się glikemię 380-400, tak? Czyli wysokie wartości hemoglobiny glikowanej, mogą mieć zmiany na dnie oka cukrzycowe. Także to jest cukrzyca, która istnieje od wielu lat, po cichu się rozwija, może nie dawać żadnych dolegliwości, ale niestety ta osoba nie wykonuje badań kontrolnych i nie ma pojęcia, że spustoszenie ta choroba już robi w jego organizmie.
Mhm. Edukacja pacjentów i ich rodzin i właściwie postępowanie z chorobą pozwala pacjentom żyć aktywnie przez długie, długie lata. Powiedzmy, czym jest cukrzyca?
Generalnie cukrzyca to są 64 choroby. Tak, więc jeżeli ja mam cukrzycę i ty masz cukrzycę, to z pewnością mamy różne te cukrzyce, tak? Cukrzyca jest to choroba, jest to grupa chorób, która się charakteryzuje tym, że w surowicy rośnie stężenie glukozy. I z grubsza można ją podzielić na dwa typy. Typ 1, kiedy twoja trzustka przestaje wydzielać insulinę i nagle cukier rośnie bardzo wysoko. Jeżeli nie dostaniesz insuliny, to umrzesz. Tak? To jest osoba, która musi stale używać insuliny. I może być leczona wyłącznie insuliną. Nie jest możliwe zastosowanie innego leku. I jest cukrzyca typu 2, które polega na tym, że wydzielasz insulinę, ale ta insulina nieprawidłowo działa. Jest zjawisko insulinooporności. Można to opisać w ten sposób, że masz receptor insulinowy w komórce, który jest furtką. Który jest furtką, przez którą glukoza ma wejść do komórki. I ta furtka nagle się zacina, tak? Ten zawias nie działa. To zjawisko się nazywa insulinoopornością. poziom glukozy we krwi zaczyna rosnąć, więc organizm zaczyna wydzielać więcej insuliny, żeby tą furtkę otworzyć. Czyli dochodzi do hiperinsulinemii. Już nie jedna cząsteczka insuliny jest potrzebna do otwarcia tej furteczki, tylko 3, 4 albo 5. Normalnie organizm człowieka wydziela mniej więcej 30 jednostek insuliny na dobę. W insulinooporności wydziela 100, 120 albo i 200 jednostek insuliny na dobę i w pewnym momencie trzustka może powiedzieć: OK, już nie mogę. Tak? Ta insulinooporność jest tak wielka, że ilość insuliny nie może, nie wystarcza, mimo że jest ogromna, nie wystarcza tego, żeby ją przełamać i zaczyna nam rzeczywiście poziom glukozy rosnąć bardzo wysoko. Taką cukrzycę typu drugiego możemy leczyć lekami doustnymi, które są nakierowane właśnie na insulinooporność. Czyli można powiedzieć, smarują zawias w furteczce. Tak? Smarowanie zawiasu w furteczce to jest również inne leczenie cukrzycy, czyli pozostałe elementy leczenia, nie tylko leki, ale dieta cukrzycowa i aktywność fizyczna. Aktywność fizyczna zmniejsza insulinooporność i powoduje u niektórych całkowitą, a u części osób częściową normalizację funkcji tego receptora.
Pani doktor, komu grozi cukrzyca typu pierwszego, a kto jest narażony na cukrzycę typu drugiego?
Właściwie badania wskazują na to, że obie te choroby mają duże podłoże genetyczne. Tak? Występują rodzinnie. W wywiadzie u pacjentów z cukrzycą bardzo często zdarza się, że osoba, która zachorowała na cukrzycę typu 1, ma w rodzinie krewnych również z tą chorobą. I tak samo jest z cukrzycą typu drugiego. I wiemy, że to jest dziedziczenie wielogenowe. Czyli dziedziczymy predyspozycję. Nie dziedziczymy samej choroby. Dziedziczymy predyspozycję. Natomiast bardzo silnie również działają czynniki środowiskowe. No tak? I one są troszeczkę inne w cukrzycy typu 1 i troszeczkę inne w cukrzycy typu 2. Ale my dużo rzeczy jeszcze nie wiemy. Wiemy na pewno, że otyłość sprzyja rozwojowi cukrzycy typu 2. Natomiast możesz powiedzieć, OK, ale to nie jest otyłość, tylko to jest właśnie ta hiperinsulinemia i insulinooporność, tak, która prowadzi do otyłości i cukrzycy. Czyli jakby z predyspozycji wynika, że mam rozwinąć obie te choroby, tylko może po kolei najpierw będę gruba, potem będę miała cukrzycę, tak? Mhm. Natomiast na cukrzycę typu 2 chorują również osoby szczupłe. Także można powiedzieć, że te geny, które dziedziczymy po swoich rodzicach i dziadkach, dają nam wszystko, co najlepsze, no ale czasami też i takie się zdarzają przypadłości przeróżne. Dziedziczymy predyspozycje. I tak jak powiedziałam na początku, że jest wiele tych chorób, tak, to w cukrzycy typu drugiego też jest wiele różnych fenotypów. Czyli są osoby otyłe, ale są też osoby szczupłe, które mają insulinooporność dużą. Jeżeli byśmy mieli wymieniać jeszcze czynniki, które prowadzą do rozwoju cukrzycy, to jest na pewno mała aktywność fizyczna. W cukrzycy typu drugiego najpierw powiem, dobrze? Bo to jest częstsza choroba. A więc mała aktywność fizyczna. Mówi się o w tej chwili, że insulinooporność zwiększa białko wołowe, czyli mięso, wołowina i mleko, białka mleka, białka mięsa wieprzowego, jak również hormony zawarte w mięsie kurczaka.
O proszę.
Tak, czyli w zasadzie można zapytać, dobrze, to co jeść? Żeby zmniejszać ryzyko rozwoju insulinooporności. No bardzo trudno, tak? Wiemy w tej chwili, bardzo trudno dokonywać takich wyborów, bo okazuje się, że najczęściej spożywane przez nas białka to są białka te, które prowadzą do insulinooporności. Ale w tej chwili już są badania, które wskazują na to, że spożywanie czerwonego mięsa skraca życie. Tak, więc jakie mięso mamy jeść? No, nie udowodniono takiego działania dla mięsa indyka.
Czyli mięso indyka.
Mięso indyka jest pozytywnym białkiem. Gęś, kaczka, tak? I przede wszystkim dziczyzna, która jest bardzo dobrym mięsem. Ryby, ale tutaj trzeba zwracać uwagę na to, że ryby jako źródło dobrego białka i omega-3 są korzystne wtedy, jeżeli to są ryby atlantyckie. Ponieważ niestety ryby bałtyckie i niewiadomego pochodzenia tak zwane ryby są tak zatrute metalami ciężkimi, że człowiek może zjeść jedną rybę na tydzień, żeby zdetoksykować się z metali ciężkich. Więc jeżeli wiesz, że to jest ryba atlantycka, możesz ją jeść częściej. A jeżeli wiesz, że to jest ryba nie wiadomo skąd, to możesz ją jeść raz w tygodniu. No i oczywiście jest jeszcze jedno źródło białka, białko roślinne, o którym w ogóle zapomnieliśmy, że istnieje. Nasza tradycyjna kuchnia go zawiera bardzo mało. A to jest białko, które powinno w naszym jadłospisie stanowić 50% białka.
Pani doktor, przerwę pani, bo musimy krótką przerwę zrobić. To jest audycja Bądź Zdrów. Rozmawiamy dzisiaj o cukrzycy. W studiu są goście, przypomnę, diabetolog dr Monika Łukaszewicz, Beata Gronek, edukator cukrzycy i Paulina Mytelska, koordynator gdańskiego programu zdrowotnego 6, 10, 14. Pani doktor, mówiliśmy o cukrzycy typu drugiego. Powiedzmy o cukrzycy typu pierwszego. Komu grozi taka cukrzyca? Proszę ją scharakteryzować.
Ta cukrzyca to jest rozpoznanie, to jest grom z jasnego nieba. Tak, dla większości pacjentów nie ma żadnych objawów przepowiadających. Objawy mogą się pojawić krótko przed momentem rozpoznania, ale często występują bardzo gwałtownie. I to jest złe samopoczucie, chudnięcie, oddawanie dużej ilości moczu, duże pragnienie. Ale tak jak mówię, to może być gwałtowne, złe samopoczucie z utratą świadomości, śpiączka cukrzycowa, hospitalizacja, rozpoznanie. Jeżeli rodzice dziecka chorują na cukrzycę, któryś z rodziców choruje na cukrzycę typu 1, to dziecko jest odrobinę bardziej obciążone i tacy rodzice uświadomieni mogą wykonywać badania profilaktyczne dziecku, ale tak naprawdę prawdopodobnie nie ma to jednak żadnego sensu, bo bardzo gwałtownie dochodzi do tego zachorowania. Co jest ważne w cukrzycy typu 1? Są doniesienia na temat ważności stężeń witaminy D3. Okazuje się, w ogóle prawidłowe stężenie witaminy D3 w surowicy wynosi od 30 do 100 jednostek. Natomiast średnia populacji w Polsce to jest 12. Więc można powiedzieć, że my wszyscy mamy niedobór D3. Więc skąd jest problem? Problem polega na tym, że jest różna wrażliwość osobnicza na ten niedobór. Czyli jest cała masa ludzi, którym ten niedobór nic nie zrobi, nie zaszkodzi. Natomiast jeżeli jesteś wrażliwa w jakimś elemencie metabolizmu na niedobór D3, to twoje ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 1, ale typu drugiego również, jest większe. W tej chwili bardzo dużo jest nowych doniesień na temat metabolizmu witaminy D3, na temat tego, jak ona działa na DNA, na temat tego, że jest ona hormonem tak naprawdę i działa na 100 różnych szlaków metabolicznych. Także ważna jest suplementacja witaminy D3, ale również jej oznaczanie, ponieważ bardzo wiele osób przyjmuje witaminę D3 w dawce 1000 albo 2000 jednostek. I co się okazuje po oznaczeniu, że stężenie w surowicy jest dokładnie takie samo jak przed rozpoczęciem przyjmowania leku. Czyli co? Czyli nie wchłaniasz. Tak? Czyli bardzo ważne jest monitorowanie stężenia w surowicy, żeby dostosowywać dawkę. Ja się w swojej praktyce spotykam z tym, że pacjenci wymagają suplementacji, żeby w ogóle mieć ponad 30, tak, stężenie w surowicy. Potrzebują na przykład 10 tysięcy na dzień. Tak, na dzień. Witamina D3 występuje w różnych preparatach i można dostosować taki lek, który nie będzie tak obciążał strasznie też kieszeni, tak? Bo te leki nie są i tańsze są preparaty i droższe. Mówi się o tym, że ochronny poziom przed rozwojem stanu zapalnego, który towarzyszy cukrzycy typu drugiego i wielu chorobach autoimmunologicznych, to jest dopiero ponad 50. Albo i ponad 70. Czyli jeżeli jesteś w normie i masz 35, to ciągle nie jesteś chroniona. Tak? Także tu jest bardzo dużo szczegółów na temat leczenia witaminą D3 i suplementacji w profilaktyce cukrzycy i w profilaktyce nawet powikłań cukrzycy, tak? które w ostatnich latach były opublikowane.
Mhm. Do tego tematu cukrzycy u dorosłych jeszcze wrócimy. Teraz chciałam się zatrzymać na cukrzycy u dzieci. Co powinno zwrócić uwagę rodziców? Pani Beato, może pani powie ze swojego doświadczenia.
Witam państwa, dzień dobry. Ja jestem edukatorem społecznym już od wielu lat. Może zacznę od tego, może o szkoleniach najpierw, dobrze, powiem o tym, co powinno zaniepokoić, jeśli chodzi o dzieci. Oczywiście wszystko to, co pani doktor powiedziała wcześniej, czyli właśnie to złe samopoczucie i apatyczność dzieci, no rzeczywiście duża ilość wypitej wody. No. Jak najbardziej ma to ogromny wpływ, co nie zmienia faktu, że od razu trzeba przypisywać to cukrzycy, tak? Bo możemy po prostu mieć taki organizm, który potrzebuje więcej wody niż pozostałe. W każdym razie, do czego zmierzamy, jeśli chodzi o edukację? Najważniejszą rzeczą, jeśli chodzi o cukrzycę, jeżeli już zachorujemy, jest ta edukacja, żebyśmy mogli dobrze się w niej prowadzić. I to jest niezbędna wiedza, która po prostu powinna iść całe życie w momencie, kiedy zachorujemy, tak? A zwłaszcza u tych naszych małych dzieciaczków, które powszechnie, no, w większości chorują na cukrzycę typu pierwszego, czyli przewlekłą chorobę, i tutaj nie ma innej drogi podania jak insulinoterapia, czyli podanie poprzez iniekcje podskórne insuliny. Tak, to jest 4 do 5 razy dziennie podajemy zastrzyki, no niezmiennie codziennie do końca swoich dni. Tak więc tak to wygląda. Może powiem tutaj o szkoleniach, jeżeli...
Proszę, bo pani prowadzi w szkołach szkolenia. Tych edukatorów zostało wyszkolonych ponad 40 chyba, tak?
Tak, tutaj w naszym województwie na przełomie kilku lat już zostało wyszkolonych 40 takich edukatorów, ale te szkolenia również w tych placówkach oświatowych nie byłyby możliwe właśnie, gdyby nie powstała idea właśnie wyszkolenia takich edukatorów. A idea powstała wśród lekarzy diabetologów dziecięcych i również stowarzyszeń, które zajmują się dla diabetyków. Tak więc to ta idea powstała, co potem jako odpowiedź na potrzebę szerzenia wiedzy na temat właśnie mechanizmów tej choroby. I szkolenia zazwyczaj się z inicjatywy właśnie samych rodziców, jak i placówek odbywają.
O tym, jak radzą sobie dzieci w szkole, dzieci z cukrzycą, porozmawiamy po przerwie. W programie Bądź Zdrów rozmawiamy dzisiaj o cukrzycy. Cukrzycę u wielu dzieci, gdańskich dzieci, wykryto dzięki programowi 6, 10, 14. Pani Paulino, jak dużo było tych dzieci?
Na szczęście takich przypadków pełnoobjawowej cukrzycy to nie było tak dużo. My zdiagnozowaliśmy, myślę, u 3, może 4 w 4 przypadkach taką cukrzycę pełnoobjawową. Natomiast bardzo często diagnozujemy te stany poprzedzające cukrzycę, te, o których mówiła wcześniej pani doktor, czyli stan przedcukrzycowy i właśnie insulinooporność. I te nieprawidłowości diagnozujemy u co 5 dziecka, które do nas do programu trafia. My zajmujemy się dziećmi z nadmiarem masy ciała, gdańskimi dziećmi z nadmiarem masy ciała i właśnie u co 5 dziecka te nieprawidłowości obserwujemy. Zapewniamy w ramach naszego programu tym dzieciom opiekę, to znaczy kierujemy je na poradę specjalistyczną do diabetologa dziecięcego, do endokrynologa dziecięcego, który właśnie kolejną, dalszą ścieżkę opieki nad tym dzieckiem wyznacza. Część z tych dzieci trafia na oddział, gdzie dokonywana jest dalsza diagnostyka. U części tych dzieci lekarz decyduje o włączeniu jakiegoś leczenia farmakologicznego. Tutaj bardzo często pojawia się chociażby bardzo popularna i znana, myślę, metformina, przy czym ona tam pojawiać się może dopiero u starszych dzieci. Ale w bardzo wielu przypadkach na szczęście jeszcze nie jest to niezbędne, bo nieprawidłowości, które my obserwujemy, bardzo często wychwatujemy na wczesnym etapie, czyli na takim etapie, w którym możemy te zmiany cofnąć. Jeżeli nasz podopieczny, dziecko, u którego te zmiany zaobserwujemy, zredukuje nadmiar masy ciała, zbliży się do masy ciała prawidłowej, zmniejszy odsetek tkanki tłuszczowej w organizmie, zwiększy odsetek masy mięśniowej, zwiększy masę mięśniową w organizmie, co jest tak naprawdę konsekwencją włączenia aktywności fizycznej, zostanie poprawiony sposób żywienia, to ci nasi pacjenci bardzo często w badaniach kontrolnych wracają do wartości prawidłowych. Czyli to też jest takie optymistyczne, że odpowiednio wcześnie wychwycony ten stan wczesny, przedcukrzycowy czy insulinooporność, jest możliwy powrót do parametrów prawidłowych. Tylko tak jak mówię, no konieczna jest tutaj ta modyfikacja stylu życia.
Czyli program działa?
Działa. Wychodzi nam, że działa. 3/4 pacjentów, którymi się opiekujemy, poprawia te parametry, redukuje nadmiar masy ciała i tutaj spadają nam pacjenci średnio 6 punktów w siatkach centylowych. Tak mówiąc po ludzku, jeżeli zaczynamy zajmować się pacjentem otyłym, to prawdopodobnie ten pacjent po roku pracy z nami opuści program, mając nadwagę, ale to już nie jest zaburzenie, które określamy jako chorobę. Jeżeli natomiast zaczynamy pracować z pacjentem, który ma nadwagę, to prawdopodobnie zakończy program z prawidłową masą ciała.
Jak już u dziecka pojawi się cukrzyca, dziecko jest w szkole, więc konieczna jest współpraca z nauczycielami. Jak ona wygląda? Jak wyglądają zajęcia, które pani prowadzi, pani Beato?
Tak, ja może troszeczkę jeszcze powiem o tym, zanim trafi dziecko do szkoły, tak szybciutko. Kiedy rodzic dowiaduje się o chorobie dziecka, w pierwszej chwili naprawdę czuje niemoc, bo to jest rzeczywiście taki dosyć mocny, no nazwijmy dość spory szok, jak dowiadujemy się, że jest nasze dziecko, małe dziecko chore i jest hospitalizowane, gdzie rzeczywiście w momencie hospitalizacji tego dziecka rodzic również musi się dowiedzieć bardzo dużo o tej cukrzycy i tej wiedzy jest tyle, że czasami im więcej wie, tym mniej wie, tak? Tak więc to jest ten moment. Rzeczywiście rodzice i same dzieci, no sami chorzy, tak? Bo nie tylko mówimy o dzieciach, ale jeśli chodzi o tych najmłodszych, rzeczywiście muszą w bardzo szybkim tempie posiąść tyle wiedzy, że nie przypuszczaliby, że muszą, tak? Czyli wiedza ta polega na tym, że muszą wiedzieć, jak sobie zmierzyć cukier, jak podać insulinę, jak zważyć jedzenie, bo tutaj pragnę nadmienić, że wszystko, co chory zjada, musi być przeliczone na wymiennik węglowodanowy. Tak, wszystko, co ma węglowodany. A tak dla informacji Państwa, jeden wymiennik węglowodanowy to jest 10 gramów węglowodanów zawartych w produkcie. Tak więc na szczęście firmy spożywcze oczywiście na odwrocie wszystkich produktów mają oznaczenia tych produktów, ale również są i wagi, które liczą białka, tłuszcze i węglowodany i masę przyborów, które mogą umożliwić i poprawić jakość życia takich osób. No i w tym momencie rzeczywiście ta wiedza jest potrzebna. Każdy rodzic wychodząc ze szpitala z takim dzieckiem musi być takim lekarzem dla swojego dziecka, tak? Tak więc musi umieć pilotować go na co dzień. Oczywiście ta wiedza no, bardzo ewoluuje, ona cały czas przynosi swoje, bo dzieci inaczej zachowują się w szpitalu i dzieci zachowują się inaczej w domu. I przyjdzie moment wtedy, kiedy czas jest przyjąć to, co przed chorobą, tak? Czyli wrócić do normalności, nazwijmy. Trzeba pójść do szkoły, trzeba pójść do pracy i wtedy zadaje sobie rodzic, co dalej, tak? No jak właśnie dziecko będzie w środowisku, jak pogodzić te wszystkie aspekty tej choroby, ponieważ rzeczywiście na początku jest bardzo, bardzo trudno, tak? No samo to podanie insuliny, wyliczenie jedzenia, to jest naprawdę trudny proces i przekonanie też dziecka najmłodszego, że trzeba tak po prostu żyć. Szkolenia mają za zadanie, jeśli chodzi o placówki, tak naprawdę poprawić komfort i jakość życia chorym na cukrzycę. Tak więc w tym momencie, jeżeli rodzic boryka się, jak szkoła, przedszkole, żłobek przyjmie takie dziecko, zadaje sobie dużo pytań, tak? Jak no, muszą być przygotowani tacy ludzie, którzy mają do czynienia z takim dzieckiem.
No właśnie, więc czy nauczyciele mają taką wiedzę.
Tak więc oczywiście, jeżeli nie ma takich dzieci w szkole i nie było takich szkoleń wcześniej, to wiadomo, że ta wiedza jest bardzo nikła. Ja tutaj też bardzo chciałabym zachęcić osoby, które mają do czynienia z tymi dziećmi placówki. Oczywiście, jeżeli mamy takie dziecko, a nie było dalej szkoleń, no muszą mieć tą minimalną wiedzę. Ale co nie zmienia faktu, że to nie jest dedykowane dla jednej osoby, dwóch, tak? Ta wiedza musi być na całą szkołę, na całą placówkę. To nie może być tylko dla jednej osoby, bo zdarzają się takie sytuacje, że dyrekcja zwraca się o prośbę o szkolenie jednej pani bądź jednej wychowawczyni, bo akurat jest takie dziecko od 1 do 3. Tak? Tak więc nie może być tak, absolutnie musi być cały personel zaangażowany w to. Dlaczego? Dlatego, że choroba cukrzyca typu pierwszego, w ogóle cukrzyca, niesie ze sobą takie zagrożenie jak hipoglikemia, czyli bardzo niski cukier, który jest największym taką zmorą, zagrożeniem chorego z uwagi na to, że niedocukrzenie prowadzi do utraty przytomności. I w momencie, kiedy nie wyłapiemy tego niedocukrzenia, to będzie nam trudno zareagować i trudno nam pomóc takiej osobie. A pomoc może przyjść bardzo szybko, bo raz, że chory, sam organizm chorego mówi, mam niedocukrzenie, bo drżą mi ręce, mam poczucie głodu, zlewne poty i chory nawet nie musi mierzyć sobie cukru, żeby móc zaspokoić potrzebę podniesienia tego cukru, czyli napić się po prostu soku, płynu, tak? Musi być to płyn i to bardzo jest ważne, czego szkole, musi być to płyn, żadnych cukierków, twardych rzeczy, ponieważ cukier prosty wchłania szybko się do krwi, a taki cukiereczek po prostu nie zdążymy go po prostu wchłonąć i możemy mieć utratę przytomności.
Nauczyciel nie może powiedzieć, że napijesz się na przerwie na przykład, tak?
Poczekaj. Dosłownie, tak, absolutnie i też wiedza dla państwa również i taka wiedza, która rzeczywiście czasami mnie zaskakuje, że nie wszyscy, ale może jest to normalne, nie wszyscy wiedzą, jakie są normy glikemii, jaką powinniśmy mieć normę nadczo u zdrowego człowieka glikemię. Norma u zdrowego człowieka nadczo jest to 80-99. To są wartości, które każdy opiekujący musi wiedzieć z uwagi na to, żeby wiedzieć, kiedy możemy takiemu choremu pomóc, tak? Bo jeżeli zmierzyłby sobie cukier i miałby 40 na glukometrze, aha, dobrze czy niedobrze, bo jeszcze stoi, tak? Ale 40 to już tutaj jest moment, że może taki chory nam zemdleć. W momencie, kiedy szybko się napije płynu, podniesie glikemię i musi zjeść posiłek. Tak więc to jest bardzo ważne, żebyśmy mogli umieć takiemu chorobom pomóc. I to jest właśnie w tych placówkach.
A nauczyciele mogą podawać insulinę? Jak to wygląda? Kto może podać tą insulinę? To jest prawnie
rozwiązane? To jest tak naprawdę bardzo złożony i trudny proces, ale bezwzględnie się trzeba nad tym pochylić. Oczywiście Ministerstwo Edukacji wcześniej podjęło takie działania na temat w ogóle chorób przewlekłych. Nawet wydano 10 książeczek na temat takich chorób przewlekłych, gdzie miałyby pomóc środowisku nauczycieli, ale to nie wystarcza, tak? Tam są oczywiście wszystkie informacje, jak zareagować, ale jeśli chodzi o podanie insuliny, no to jest bardzo trudny aspekt z uwagi na to, że nie ma jeszcze do końca uregulowań prawnych, kto tak naprawdę może tą insulinę podać. Oczywiście są pielęgniarki w ograniczonym czasie w szkołach, gdzie to też jest, uważam, no trudne, tak? Ponieważ rodzice pokładają nadzieję, dając dziecko do szkoły, że taka osoba może podać, ale nie zawsze ta osoba jest w szkole. Tak więc to jest trudny proces, zwłaszcza u najmłodszych dzieci żłobkowych i szkolnych, wczesnoszkolnych, tak? Bo no nie ma uregulowań prawnych.
Pani doktor, doceniacie pracę edukatorów jako lekarze?
Znaczy tak, powiem tak, jesteśmy szczęśliwi w ogóle, że powstał ten zawód, i że mamy takich edukatorów jak pani Beata, bo to jest nieprawdopodobny skarb, tak? Że jest taka osoba, która może edukować nauczycieli i współpracować ze szkołami. Bezpieczeństwo dziecka i całe jego przyszłe życie tak naprawdę, czyli to, czy rozwinie powikłania cukrzycy, czy przetrwa ten okres dorastania, jest w rękach rodziców, no i w połowie w rękach zespołu grona pedagogicznego, tak? Które jeżeli będzie miało pozytywne nastawienie, jeżeli będzie świadome, jeżeli będzie na 100% humanitarne, to razem z rodzicem podejmie wyzwanie opieki nad dzieckiem w ścisłej współpracy z edukatorem. Czyli tak naprawdę wyobrażam sobie to tak, że dyrekcja szkoły, mając, dowiadując się, że jest dziecko chore na cukrzycę, maksymalnie roztacza współpracę z edukatorem, szkoli cały personel i wspólnie z rodzicami opiekuje się dzieckiem. To jest ta maksymalna opieka nad dzieckiem chorym, do której powinniśmy być my, dorośli, zobowiązani. To jest nasz obowiązek. I to, że jest brak uwarunkowań prawnych, no w ilu sprawach brakuje uwarunkowań prawnych, a my czujemy, że i tak musimy podjąć działania, tak? Czyli ja uważam, że jeżeli jesteś świadomym nauczycielem, opiekujesz się dzieckiem, ponosisz odpowiedzialność i musisz współpracować z edukatorem i wykonywać wszystkie zalecenia edukatora. I wtedy możesz powiedzieć, że rzeczywiście pomogłeś temu dziecku przetrwać szkołę, tak? Pomogłeś temu dziecku przetrwać szkołę. W przeciwnym razie, jeżeli dziecko nie otrzymuje tej opieki, jeżeli nikt nie wie, jakie to dziecko ma cukry, jeżeli to dziecko gdzieś tam zemdlało, a gdzieś tam ma cukier 500 i nikt o tym nie wie, tak? No to jest jedna wielka porażka. To jest jedna wielka porażka. To dziecko rozwija powikłania. To dziecko czuje się niezaopiekowane. To dziecko się czuje odrzucone, to dziecko się czuje nastygmatyzowane.
No właśnie,
pojawiają się. To jest jedno wielkie nieszczęście. Tak? To jest hodowanie takiego nieszczęścia, tak? Naszym obowiązkiem jako ludzi na tym poziomie rozwoju kulturalnego, na którym jesteśmy, to jest dać pomoc tym, którym tak wyrównywać te wszystkie przepaści, które są. A cukrzyca typu 1, tak samo jak cukrzyca typu 2. Jeżeli jest starannie leczona, nie jest żadną przeszkodą, żeby realizować się tak w życiu zwykłym, żeby zdobywać zawód, żeby mieć rodzinę i żeby dożyć 80, tak? Tylko musi być starannie leczona. Starannie leczona. I muszą być wszyscy w to zaangażowani. Także rola edukatora tutaj jest po prostu centralna. Centralna. I pokłon, i szacunek, i wyrazy naprawdę, naprawdę podziwu dla pani i dla pani koleżanek, że podjęłyście to wyzwanie, bo to jest też nowa funkcja. Od kilku lat mamy edukatorów, tak? I mamy takie możliwości, żeby z nich korzystać.
Ja jeszcze tutaj chciałabym dodać, tak, że szkoły rzeczywiście są bardzo otwarte na edukację. Naprawdę ja tutaj również kłonię się nisko bardzo placówkom, bo przeszkoliłam przez wiele lat bardzo, bardzo dużo, nie tylko w Gdańsku, ale w całym naszym województwie. Więc podjęte przez nich działania są bezcenne. Postawa, empatia i to, że naprawdę nie rozróżniają tutaj nic, że ktoś jest gorszy, lepszy, że muszą jak najbardziej stają tutaj, że muszą pomóc temu dziecku, tak? To jest bardzo ważne i cenne, drodzy Państwo, z uwagi na to, że rodzice tych dzieci muszą też się spełniać zawodowo. One muszą wrócić do normalności z uwagi na to, że my nie możemy się, aż tak nie może nas choroba pochłonąć na tyle, żebyśmy musieli zwalniać się z pracy, musieli wszystko na rzecz, oczywiście to jest bardzo ważne, dziecko jest naszym skarbem, tak? Który trzeba cały czas pielęgnować, ale my też jesteśmy w tej całej układance ważni, żebyśmy po prostu wprost powiem nie zwariowali, tak? Z tą chorobą można żyć, tak? Oczywiście. Jeżeli będzie odpowiednia opieka, jak tutaj pani doktor mówi, będzie systematyczność, kontrola glikemii, kontrola posiłków, jesteśmy w stanie góry przynosić i ja zawsze to mówię i dzieciom, tak, chorym na cukrzycę i osobom, które opiekują się takimi dziećmi, że naprawdę wszystko można z takimi technologiami, jakie są, z takimi możliwościami, naprawdę. I tutaj też dziękuję nauczycielom, którzy podejmują próbę, bo są cenni, a jeszcze dodam, że grupa rówieśnicza jest również bezcenna. Mamy świetne dzieci, naprawdę. Świetne dzieci, które doskonale rozumieją dzieci, które mają jakieś dysfunkcje czy problemy. Są fantastyczne, tak więc ja też mam pełną satysfakcję, drodzy Państwo, że robię coś takiego, bo robi się to naprawdę z wielką przyjemnością.
Pewnie zależy też od nastawienia nauczycieli, rodziców.
A ważnym elementem również jest to, jakie my dorośli mamy nastawienie do tego wszystkiego i wtedy będzie to procentowało na pewno.
Chciałabym teraz porozmawiać o cukrzycy u dorosłych. Pani doktor, kto częściej choruje, panie czy panowie, na cukrzycę?
No to jest właśnie ciekawe, bo okazuje się, że W Polsce choruje więcej kobiet. Jeśli chodzi o rozpoznaną cukrzycę, to w roku 2013, są ostatnie dane policzone dokładnie z roku 2013, to jest 1 220 000 kobiet i 960 000 mężczyzn. Tak? Czyli łącznie ponad 2 miliony osób. Jeżeli doliczymy 26% jeszcze osób, które nie wiedzą, że są chore, ale mają cukrzycę, to jest 2,7 miliona osób w Polsce choruje na cukrzycę. Więcej kobiet, tak? Więcej kobiet. I to jest ciekawe, bo kobiety generalnie wydaje się, że bardziej dbają o siebie i zwracają uwagę, częściej robią badania. I mam sporo pacjentek, które przychodzą, młodych kobiet, ze stanem przedcukrzycowym. Często to są osoby szczupłe, które mają zaburzenia funkcji tarczycy, mają stan przedcukrzycowy, mają niedobór witaminy D3. To są kobiety często przepracowane, które mają niedobór snu, a kobieta powinna spać 8 godzin, tak? Czyli nasz styl życia, niehigieniczny, bo bardzo intensywnie pracujemy, nakręcamy się na stres.
Nie dbamy o siebie po prostu.
Tak? Nie dbamy o siebie, nie śpimy tyle, ile należy, nie wychodzimy na dwór, nie zażywamy aktywności fizycznej, która też działa odstresowująco, zmniejsza oporność na insulinę, tak? I to są kobiety. Natomiast mężczyźni, tak jak właśnie wspomniałam na początku, to są często ludzie, którzy po 40 nagle się okazuje, że ojej, ja mam cukrzycę i mam już powikłania, tak? Rzadziej chorują, troszeczkę rzadziej chorują, 30% rzadziej, ale często to żona zauważa, że coś jest z tym mężem nie tak. Wysyła go na badania, albo wychodzi to w badaniach okresowych, albo to wychodzi właśnie już przy rozwiniętych powikłaniach. A więc na co mamy zwracać uwagę? Mhm. Na co mamy zwracać uwagę? Co wychodzi w tej statystyce? Że młode kobiety nie dbają o swoje zdrowie, młode, tak? Bo żyją niehigienicznie i to się przekłada na rozwój częstszy cukrzycy. Natomiast mężczyźni, którzy rozwijają tą cukrzycę odrobinę później, tak? I odrobinę rzadziej, też nie wykonują badań profilaktycznych. I to jest główny problem, tak? Nie dbają również o swoje zdrowie. My żyjemy niehigienicznie, mamy za mało ruchu, źle się odżywiamy, jemy za dużo czerwonego mięsa, tak? Bardzo intensywnie pracujemy, mało śpimy. I to powoduje wzrost oporności na insulinę.
Pani doktor, jakie są powikłania cukrzycy? Do czego może doprowadzić długo nieleczona cukrzyca?
Głównym powikłaniem cukrzycy są zgony sercowo-naczyniowe, tak? Bo by się wydawało, no cukrzyca, stopa cukrzycowa, tak? Ale jednak to jest zupełnie inaczej. Pierwszym podstawowym powikłaniem cukrzycy jest zawał serca, udar mózgu. Następnie dopiero idzie uszkodzenie wzroku, uszkodzenie układu nerwowego pod postacią neuropatii cukrzycowej oraz uszkodzenie nerek, i stopa cukrzycowa.
Dopiero na końcu.
Można powiedzieć, że dopiero na końcu, ponieważ stopa cukrzycowa to jest zaawansowany już bardzo stan. To jest zaawansowany już bardzo stan uszkodzenia naczyń i uszkodzenia nerwów. Tak więc jeżeli pacjent bardzo uważa, starannie się leczy, to zaburzenia, które prowadzą do stopy cukrzycowej, mogą być wykryte znacznie szybciej i można je leczyć.
No właśnie, a powiedzmy o metodach leczenia cukrzycy. Kiedy jest potrzebna insulina, a kiedy wystarczą tabletki?
W cukrzycy typu pierwszego oczywiście od początku do końca leczymy insuliną. Natomiast cukrzycy typu drugiego, początkowe leczenie to są leki doustne. I lekiem z wyboru jest metformina. To jest lek, który stosujemy w cukrzycy typu drugiego od wielu, wielu lat. Wiadomo, że przedłuża on życie. W zasadzie jest to jedyny lek, dla którego udowodniono, że przedłuża życie. Jest to lek, który ma również obniża częstość występowania nowotworów w cukrzycy, co jest bardzo, bardzo ważne. Pacjenci często nie lubią tego leku, bo to są duże tabletki, tak? Ale trzeba powiedzieć, że to jest bardzo ważny lek. I nie stosujemy go tylko wtedy, kiedy daje działania niepożądane, jakieś takie uniemożliwiające leczenie. Poza tym jest dużo innych leków doustnych. Część z nich to są nowe leki, które są nierefundowane. A zostały wprowadzone dlatego, że pomagają redukować masę ciała, i odsuwają konieczność włączenia insuliny. Średnio po 5 latach leczenia lekami doustnymi pacjent musi zacząć stosować insulinę z uwagi na to, że leki doustne tracą swoją skuteczność po 5 latach. Mhm. Tak? Czyli można powiedzieć, że u pacjenta, który ma cukrzycę typu drugiego, również większość czasu leczenia to jest leczenie insuliną. Mhm. Trzeba powiedzieć, że jest metoda udowodniona leczenia cukrzycy typu drugiego na samym początku. Na samym początku cukrzycy można cukrzycę zwalczyć, jeżeli całkowicie zmieni się tryb życia i włączy się restrykcyjną dietę o ograniczonej liczbie kalorii i aktywność fizyczną. Ja mam takich pacjentów, którzy po pierwszej wizycie u mnie przyszli potem do mnie po 5 latach, żeby tylko się pokazać, pomachać. Pani doktor, jednak nie mam tej cukrzycy. Wie pani, schudłem 15 kilogramów, ruszam się i nie mam cukrzycy. Ja mówię, super, właśnie o to chodzi, tak? Mhm. Czyli jest metoda. Trzeba powiedzieć, że leczenie cukrzycy to są 3 rzeczy. Farmakologia, aktywność fizyczna i dieta. I te 3 rzeczy trzeba stosować razem, bo stosowane oddzielnie, osobno, tylko że biorę leki, no to jest tak, jakbym zrobiła serwis samochodu i wymieniła tylko jedną oponę na zimę, tak?
Musimy na tym niestety skończyć. W studiu dzisiaj gościliśmy dr Monikę Łukaszewicz, diabetologa, Beatę Gronek, edukatora cukrzycy i Paulinę Mytelską, koordynatora programu zdrowotnego 6, 10, 14. Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.